Popołudnie Wnet.
Witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet, 3 minuty później 16. Witam Państwa Łukasz Jankowski, walczący w nierównej walce z przeziębieniem, no ale cóż, tak długi karnawał, ostatki mogą nawet zdrowego człowieka wpędzić do grobu, a nawet w chorobę, ale...
Ja to wróżę, panie redaktorze, bo jeśli do ostatków pan się nie wyleczył, to w poście już raczej szans nie ma.
Nie, no już Bogu dzięki, jutro środa popielcowa, liczę, że będzie można spokojnie pokutować za grzechy karnawału i zdrowie trochę podratować. A gość, który siedzi w studiu, już się odezwał, Marek Sawicki, poseł PSL, kiedyś minister rolnictwa, a teraz także wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wracamy, bo już pewnie się Państwo stęsknili do wywiadów politycznych w popołudniu. Żeśmy robili taką przerwę tygodniową sobie od tego najtrudniejszego dzieła dziennikarskiego, jakim jest wywiad z politykiem, zwłaszcza z politykiem, który niejedno widział i niejedno przeżył na polskiej scenie politycznej.
No ale nieźle tam to idzie, także.
No dobrze, to teraz przejdźmy do konkretów. Dla PSL-u, czym jest wstąpienie do Koalicji Obywatelskiej? To jest istotna zmiana w tej 30-letniej historii III Rzeczpospolitej?
PSL jest partią demokratyczną. Rada Naczelna podjęła decyzję, więc ja jej nie będę komentował. Natomiast ja traktuję to jako kolejny etap doświadczeń Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tak jak mieliśmy odwagę w 1989 roku opowiedzieć się za rządem Tadeusza Mazowieckiego, jeszcze wtedy jako ZSL Malinowskiego, tak myślę, że w tej chwili jest kolejny eksperyment. Czy on się powiedzie tak jak tamten? Pokaże to oczywiście koniec maja.
Czyli wybory 26 maja. Pójdziemy do urn, wybierzemy europosłów. Do tej pory PSL ma 4. Kiedy ogłosi sukces? Kiedy utrzyma stan posiadania? Czy kiedy będzie 3, 2? Co jest celem tego wyścigu?
Ja myślę, że sukcesem będzie przynajmniej ten poziom 3-5. Natomiast jeśli będzie poniżej, to wtedy uważam, że eksperyment nie powiedzie się.
I co się wtedy stanie?
No będziemy zastanawiali się, w jakiej konfiguracji iść do wyborów jesienią, więc to jest kolejne doświadczenie, które mam nadzieję da wnioski i da kolejną wiedzę.
Pamięta pan jakąś partię w tej krótkiej politycznej historii III RP, która weszła na listy silniejszego partnera, bo Platforma jest silniejsza, ma większy klub, większe poparcie w sondażach, a potem wróciło do tożsamości, wróciło do niezależności, uzyskiwało sukcesy samodzielnie startując?
Rzeczywiście nie ma takiej partii, która wchodząc na listy silniejszego ugrupowania na dłuższą metę utrzymała się. Unia Pracy miała, można powiedzieć, flirt polityczny najpierw z Polskim Stronnictwem Ludowym w wyborach samorządowych.
98.
Po nich się jeszcze uratowała, ale już później, kiedy poszła na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie wprowadziła żadnego posła, więc ja się cieszę z jednego, że ten eksperyment mamy w eurowyborach, on ma zupełnie inny charakter, natomiast no zobaczymy, co będzie na wybory parlamentarne jesienią.
Jak na razie mamy wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej działaczy PSL-u z Wielkopolski. Tam okazało się, co chyba nie dla wszystkich jest zaskoczeniem, że Andrzej Grzyb, dotychczasowa jedynka z PSL-u i europoseł waszej partii, nie będzie miał jedynki. Ludzie są rozczarowani. Nie wiemy, na ile włączenie się w jakąś koalicję będzie kosztem utraty własnych poglądów i marki programowej. Jeśli się wchodzi między wrony, to takie stare przysłowie, mówi jeden z działaczy.
Panie redaktorze, jeśli jest 5 podmiotów, a 13 okręgów, to trudno, żeby na te 5 podmiotów wcale nie najsilniejszy partner polityczny, jakim jest dzisiaj PSL, dostał 5 jedynek, więc dostaliśmy 3 jedynki, Mazowsze, Lublin i Podkarpacie, 2 dwójki, 3 trójki, więc myślę, że to jest ta szansa, żeby powalczyć. Natomiast nie jest też żadną tajemnicą, że często kandydaci z 3., 4. miejsca wyprzedzali tych z jedynki, więc dla Wielkopolski zadanie tym bardziej wielkie, żeby rzeczywiście Andrzej Grzyb zebrał wszystkie głosy Polskiego Stronnictwa Ludowego i wtedy niewykluczone, że nawet z 2 ten mandat będzie miał.
Lider zespołu Bayerful, Sławomir Świeżyński, odchodzi z PSL-u i mówi, że doły są rozczarowane, że góra polityczna, która zasiadła w Warszawie czy w Krakowie, zblatowała się z lewicą i zapomniała o swoim elektoracie, o swoich działaczach partyjnych, o tym, skąd wyrasta.
No jak pan mówi o dołach w wykonaniu Świeżowskiego, to powiem, że jemu bardziej zawsze podobały się majteczki w kropeczki niż zielona koniczynka, więc wydawało mi się ciągle, że w PSL-u jest tak przypadkowo, dlatego że PSL, będąc przy władzy, bardzo mocno wspierał także działalność o charakterze folkowym, o charakterze także ludowym, więc tutaj myślę, że ta współpraca Świeżyńskiego z PSL-em nie była do końca bezinteresowna. W momencie, kiedy dostał kontrakty i koncertował dla PiS-u, zdecydował się przejść na drugą stronę, czyli do kolejnego środowiska politycznego. To jest wolny wybór. Ja panu powiem, że dla mnie jakoś jako związanego z PSL-em od samego początku nie przypominam sobie akurat kolegi Sławomira jako tego aktywnego działacza ludowego, raczej częściej jako artystę.
No, z tego jest znany. Dużo płyt sprzedaje nie tylko w Polsce, ale w Chinach miliony. No,
między innymi mówiąc o tych Chinach, mam na myśli także tą promocję, którą gdzieś tam z poparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego przy władzy z SLD jeszcze wtedy realizował.
No ale szefem w Łącku struktur był.
Wie pan, różnie te struktury terenowe decydują o tym, czy tak, czy inaczej, natomiast gdybyśmy tak mocno rozpatrywali każdego prezesa gminnego czy powiatowego i jego przyjście i odejście jak Świeżyńskiego, to nie byłoby to, wie
ale
pan.
Ale to nie w tym tkwi siła PSL-u? W tych lokalnych strukturach?
Panie redaktorze, w lokalnych tak, natomiast jeśli pan Świeżyńskiego chce nazwać, że tak powiem, politykiem ogólnokrajowym, a nie ogólnokrajowym artystą, to powiem szczerze, że ja się z tym nie zgadzam, bo on był bardziej artystą niż politykiem, natomiast oczywiście korzystał z politycznej trampoliny, to fakt.
I śpiewał też piosenki, nie tylko na jednej konwencji PiS-u, ale na wielu dziesiątkach, setkach, a może i tysiącach spotkań PSL-u.
Może na spotkaniach niekoniecznie, ale na koncertach organizowanych przez PSL i też nie za darmo koncertował.
Wszyscy Polacy to jedna rodzina, to kiedyś państwa hymn wyborczy był śpiewany właśnie przez tegoż artystę. Zostawmy jednego przewodniczącego, a przy okazji znanego muzyka disco polo na marginesie.
Że
u pana struktury się cieszą?
Że jednak mimo wszystko pan Kukiz osiągnął nieco więcej w polityce niż Świeżawski. Także.
Kiedy patrzę na aktywność medialną pana Sławomira Świeżyńskiego, no to wydaje mi się, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, bo wszędzie go pełno i być może jakoś jeszcze zawojuje scenę polityczną.
Więc z pewnością przez kilka miesięcy ma jeszcze spore szanse.
Zobaczymy, jaka będzie przyszłość lidera Bayer Fula, jaka będzie przyszłość PSL-u w pana okręgu. To jest, kiedy pan się spotyka z działaczami tymi na dole, to oni są zadowoleni z tej koalicji. Oni mówią, super decyzja, tak trzeba?
Panie redaktorze, tę dyskusję prowadziliśmy do decyzji Rady Naczelnej i wtedy odbywały się i także zarządy wojewódzkie, i także zarządy powiatowe i na nich ta dyskusja trwała. Dziś decyzja zapadła.
I to dużą większością głosów. Pan głosował jak?
Panie redaktorze, nie ma znaczenia, jak głosowałem. Decyzja zapadła, więc w tej chwili trzeba wiosłować w jednym kierunku.
Nie, no myślę, że dla historii ruchu ludowego ma to znaczenie, bo jeżeli się okaże, że państwo żadnego mandatu nie zdobędziecie, no to wtedy wiadomo będzie, kto dobrze czytał politykę, a kto czytał politykę niedobrze.
Więc będziemy o tym dyskutowali w czerwcu, a nie teraz.
A w ogóle, jak państwo dyskutujecie o tej decyzji, to jest taka wizja, że teraz wchodzimy w tą szeroką koalicję, ale zostawiamy sobie furtkę na jesień, że może wyjdziemy z niej.
Teraz już nie dyskutujemy o tym, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy, bo już weszliśmy. Teraz będziemy starali się w ramach tej kampanii prezentować przede wszystkim nasze pomysły i nasze projekty Polskiego Stronnictwa Ludowego. I nie projekty na kraj, na Polskę, ale projekty na Unię Europejską. I to, co nas najbardziej interesuje, to po Brexicie zwiększenie składki na wspólny budżet Unii Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie, utrzymanie wysokiego poziomu polityki spójności, utrzymanie wysokiego poziomu wspólnej polityki rolnej, bo przypomnę, że na kolejne perspektywy perspektywę Komisja Europejska zaproponowała Polsce spadek wspólnej polityki rolnej o 26%, więc chcę wyraźnie podkreślić, że naszym celem jest przynajmniej podtrzymanie tego budżetu na poziomie tej perspektywy i myślę, że jest to realne. I po to między innymi nasi kandydaci idą do Parlamentu Europejskiego.
Kiedy kilka tygodni temu na pana miejscu siedział minister Kwieciński, mówił dokładnie to samo. Może państwo złego koalicjanta wybraliście?
Panie redaktorze, problem polega na tym, że pan Kwieciński mówił, ale pan minister Jurgiel, kiedy dostał po mnie w spadku 35 milionów złotych na wsparcie rolników poszkodowanych przez ASF, z tego wsparcia wykorzystał niespełna 3,5 miliona. Kiedy mówili o podwojeniu dopłat, do tej pory nie ma żadnego konkretnego wniosku na podwojenie dopłat, a jest zapowiedź obniżenia o 1/4. Więc słowa nie wystarczą. Trzeba jeszcze, żeby były czyny.
Jak na razie mamy słowa w samej
koalicji. A my mamy już doświadczenia negocjowania dwóch budżetów. Raz przez Jarosława Kalinowskiego, drugi raz przez Stanisława Kalembę. I są to budżety, ten drugi też większy niż ten negocjowany wcześniej przez PiS w latach 2005-2007.
Też warto pamiętać, że kiedy patrzy się na dyskusję ogólnoeuropejską, to jeszcze rok temu mówiono, że być może polityka spójności w ogóle zniknie, więc no, sam fakt, że ona jest i to niewiele się zmienia, to jest też sukces Polski.
Ja przypomnę, że jeden z liderów dziś rządzącej partii, czy główny lider tej partii mówił, że wspólną politykę rolną trzeba zastąpić wspólną politykę obronną i zrezygnować z finansowania rolnictwa na rzecz finansowania europejskiej obronności.
To na chwilę zagłębmy się w te meandry polityczne. Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna ogłosiła swoje minimum programowe. Tam jest kilka punktów. Ja wybrałem złośliwie oczywiście dwa punkty sporne. To jest euro w Polsce do roku 2024. PSL jest za tym, żeby takie minimum przyjąć, żeby...
Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to, że mamy złotówkę, to uratowało Polskę w kryzysie 2008-2009 i że jest to element ważny dla stabilizacji gospodarki, że w czasach kryzysu można rzeczywiście troszkę, że tak powiem, regulując kursem, utrzymać wyższy eksport i utrzymać tempo wzrostu gospodarczego, więc to jest jeszcze decyzja przedwczesna, natomiast oczywiście jeśli będzie większość konstytucyjna do tego w jakimkolwiek polskim Sejmie po wyborach, żeby dyskutować o zmianie konstytucji, to z pewnością w ramach dyskusji o konstytucji także ten temat się znajdzie.
Ale tutaj Nowoczesna mówi jednoznacznie, no dobrze, szybko do euro.
To jest postulat Nowoczesny, a nie PSL-u.
I to jest ich minimum, to jest ich ten mianownik wspólny, który ma was połączyć. No to jak żyć w takiej koalicji?
Więc panie redaktorze, jeśli pan myśli, że akurat to jest wspólny mianownik, to pan się myli.
Że tak myśli pani Lubnauer.
Każdy, widzi pan, żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo do swobodnego, samodzielnego myślenia. Mnie w tej sprawie nie interesuje, co myśli Katarzyna Lubnauer. Ja mówię panu, co my myślimy w Polskim Stronnictwie Ludowym. Teraz jeszcze nie czas na dyskusję o euro w Polsce.
Wrócę do tego, co powiedział pan Nosal, to jeden z waszych starostów, że jak się wchodzi między wrony, takie stare przysłowie, tak powiedział dla papu, no to skoro się wchodzi między Nowoczesną, która mówi o euro, może już nie kracze, nie bądźmy tacy złośliwi, które mówi o szybkim marszu do euro, no to trzeba by się dostosować, panie pośle.
Wie pan, nie sztuką jest płynąć z prądem, bo z prądem płynie każde i nie użyję tu słowa, natomiast sztuką jest umieć płynąć pod prąd.
No pytanie, czy warto płynąć w tak szerokiej koalicji, skoro... A jeszcze mamy promowanie równości.
Czas pokaże.
Podkreśla przy tym, że konieczne jest działanie na rzecz równości i ochrony mniejszości, w tym społeczności LGBT+. To jest kolejna, ten minimalny próg programowy, który Nowoczesna chce włożyć do...
Pan rozmawia z PSL-u z konserwatystą, zdecydowanym konserwatystą i pan wie doskonale, że akurat z mojej strony pan wsparcia dla tej koncepcji pani Lubnauer nie znajdzie.
Przecież mówiłem, że złośliwie wybrałem to punkty, panie pośle.
Bardzo dobrze, no więc ja nie odpowiadam złośliwie, tylko szczerze.
I za to dziękuję. Gościem popłynie wnet jest Marek Sawicki na 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm. No to skoro mamy tę rozbieżność, ale to co się z tym stanie? Wy usiądziecie do stołu? Jakie były na Radzie Naczelnej, jakie były wnioski?
Panie redaktorze, przede wszystkim w tej chwili, o ile wiem, to do 16 marca będą określane ramy programowe i z pewnością częścią Polskie Stronnictwo Ludowe na tego typu koncepcje się nie zgodzi. One po prostu z programu będą wyjęte.
A jeżeli nie będą, to wtedy co się stanie?
Panie redaktorze, tworzymy koalicję dla wspólnych spraw i wspólnych celów programowych, natomiast tak jak w większości zdarzeń w Unii Europejskiej, dyskutujemy o tym, co nas łączy, sprawy trudne pozostawiamy po to, żeby dojrzały, sprawy sporne w ogóle nie rozstrzygamy, odkładamy ad acta. I tak powinno się odbywać. My już w jednej koalicji byliśmy i wiemy o tym, że są pewne rzeczy, które koalicjantów tak dzielą, że nie warto o nich w ogóle dyskutować.
Pytanie, czy pani Lubnauer będzie tego samego zdania, bo może być tak, że nikt nie będzie z tego kompromisu zadowolony, że
powiem panu,
każdy będzie musiał
oddać
pani
swoje... Pani Katarzyna Lubnauer rzeczywiście ma swój osobisty urok, ale w polityce nie tylko urok się liczy.
Ale też siła struktur i głosów i pieniędzy.
No więc siła struktur i głosów jest po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nie Nowoczesnego.
Skoro padło słowo pieniądze, to jak tam z pieniędzmi w PSL-u, bo...
Spokojnie, już akurat kończymy spłacanie starych długów, więc mam nadzieję, że na bieżąco na wybory jesienne już będziemy na plusie.
Bo kiedyś PSL to była dość zasobna partia, niedaleko jest Plac Grzybowski, tam był budynek, który do stronnictwa należał, należy, czy...
Tak, ale przypomnę, że my nie dostaliśmy go w roku 89 czy 91 przy podziale tytułów prasowych, tylko odziedziczyliśmy go po ZSL-u, który dostał część majątku znacjonalizowanego przez komunistów od Polskiego Stronnictwa Ludowego. ZSL odzyskał niespełna 10% majątku międzywojennego PSL-u budowanego za składek członków i jeszcze mało tego, niestety poprzednicy nasi z ZSL-u nie umieli tego majątku, na tym majątku, że tak powiem, się uwłaszczyć i sporządzić dokumentów. Dopiero przejmując ten budynek na Grzybowskiej, musieliśmy miastu Warszawy, między innymi prezydentowi Kaczyńskiemu, spłacić 10 milionów długu za tak zwane bezumowne użytkowanie, bo to było użytkowanie wieczyste, nie własność Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pan poseł Piotr Zgorzelski mówił o tych pieniądzach. To też był argument, że jednak niewystarczające środki finansowe to jest też ten element, który skłonił państwa, żeby jednak wejść w tą dużą koalicję.
Ja
to
myślę,
prawda,
że jeśli chodzi o politykę, nie pieniądze są najważniejsze. Najważniejsze są dobre programy i wierność ideom. I wierzę, że Polskie Stronnictwo Ludowe tę wierność ideom po eurowyborach zachowa.
Bez pieniędzy nie da się zrobić polityki, kampanii wyborczej, nie da się nawet najlepszego programu przekazać społeczeństwu.
Panie redaktorze, 5 lat temu w eurowyborach żeśmy nie zaangażowali ani złotówki pieniędzy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na kampanię wpłacali kandydaci. Kampania została w pełni rozliczona i uzyskaliśmy 4 mandaty, więc nie pieniądz jest rzeczywiście warunkiem uprawiania skutecznej polityki.
Przed godziną odbyła się konferencja, długa konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam Mateusz Morawiecki pokazywał mapę drogową dojścia do piątki Kaczyńskiego. Kiedy patrzę na te propozycje i na państwa program, to w zasadzie są te same propozycje. Bo w państwa programie są i transport w każdej gminie, o czym...
My się cieszymy, panie redaktorze, że Prawo i Sprawiedliwość korzysta z podpowiedzi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie jesteśmy opozycją totalną, tak jak wspieraliśmy 500+, tak sugerowaliśmy, że powinno być niekoniecznie dla pierwszego dziecka, ale z pewnością przy pierwszym dziecku, wtedy, kiedy była zasada tego progu dochodowego, należało wprowadzić złotówkę za złotówkę. Dziś jest propozycja na pierwsze dziecko. Dziś też przypominamy Prawu i Sprawiedliwości, że w przypadku programu Mama 4+, tej emerytury dla mamy, która nie wypracowała sobie, że tak powiem, podstaw emerytalnych.
Też w waszym programie jest taki punkt.
Że chcemy, żeby rzeczywiście dla matek, które wypracowały sobie emeryturę, wychowały 3 i więcej dzieci, za każde dziecko też był dodatek, bo one także ponosiły trud dla przyszłych naszych pokoleń.
Program to szereg punktów, wszystkich nie omówimy, bo ich jest kilkadziesiąt, może i więcej, ale jeden szczególnie mnie zaintrygował. Program Praca dla Młodych. Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat, otrzymują 2-letnią gwarancję zatrudnienia na umowę o pracę. Co ważne, sami wybiorą swojego pracodawcę. To jest ciekawy pomysł. Jeżeli ja będę chciał być dyrektorem Departamentu Komunikacji w NBP-ie, to po tej nowelizacji będę mógł być?
Mówi pan o programie PiS-u?
Nie, mówię o państwa programie.
Ja bym bardziej pytał o program dla bezrobocia na wsi, bo mało kto o tym mówi, ale wbrew temu, co opinia powszechnie głosi, propaganda sukcesu. Na wsi żyje około 40% osób bezrobotnych. To są ci wszyscy, którzy mają z 2 hektary w moim przedziale, w mojej ocenie przynajmniej do 15. To są mali rolnicy, którzy tak naprawdę są bezrobotnymi i dla nich tego programu nie widzę i nad tym programem w tej chwili pracujemy, żeby na wybory krajowe, jesienne z takim programem wyjść.
Jak na razie mamy zrównane emerytury z KRUS-u i z ZUS-u, długo się tego nie dało zrobić. Teraz jest to też dla rolników duża pomoc, nie tych, którzy odchodzą z pracy na roli.
Ale panie redaktorze, ja przypomnę, że jeśli chodzi o emerytury z ZUS-u i KRUS-u, to jeśli to łączenie było zawsze możliwe, niemożliwe było tylko wtedy, kiedy rolnik przechodził na tak zwaną wcześniejszą emeryturę. Ponieważ wcześniejsza emerytura została zlikwidowana, to w przypadku tej wcześniejszej emerytury rzeczywiście nie można było łączyć tego okresu ubezpieczeniowego z KRUS-u i z ZUS-u, bo to był przywilej tylko rolniczy. Dziś, kiedy nie ma już wcześniejszej emerytury, to tak jak i przedtem, można oba te systemy łączyć.
Na koniec tematy historyczne. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pan ma bojowników o wolność w swojej rodzinie bezpośredniej.
Ja mam. Mój dziadek i mój ojciec byli żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych. Ojciec ukrywał się do 1947 roku. I wie pan, to co mnie w tym wszystkim najbardziej boli dzisiaj w dochodzeniu do tej pamięci, przywracaniu pamięci tym żołnierzom, to, że często uczestniczą w tym dzieci i wnukowie tych, którzy ich wtedy niestety represjonowali. Jeśli uczestniczą świadomie i robią to uczciwie, to chwała. Natomiast mam wrażenie, że wielu z nich uczestniczy w tym koniunkturalnie. Powiem panu tak, jadąc tutaj zastanawiałem się, bo tak wspominam jeszcze rozmowy z ojcem, bo dziadka niestety nie pamiętam, Rosjanie zastrzelili go 1 sierpnia 1945 roku na Uralu, ale przypominam sobie rozmowy z ojcem, ale także rozmowy, jakie prowadzili ich jego koledzy. I zastanawiam się, co dla nich było gorsze. Czy śmierć z rąk ubeków, czy represje, jakie ci ubecy wobec żyjących stosowali przez lata.
Ale z drugiej strony, trudno mieć zarzut, że ktoś miał dziadka, który zachował się tak, a nie inaczej. Może być
nie,
tego dumny.
Tylko panie redaktorze, ja mówię, że ja wszystkim dziękuję za przypomnienie i za oddanie czci żołnierzom wyklętym, żołnierzom polskiego podziemia powojennego. Mój dziadek i ojciec uczestniczyli w akcji Burza, uczestniczyli także chociażby w słynnej akcji podjęcia V2 w Sarnakach. Osobiście obaj ze swoimi końmi, ze swoim transportem w tej akcji brali udział, także mam dokładny jej opis bezpośrednio jeszcze z opowieści taty. I powiem jeszcze raz, że jeśli ta pamięć jest pamięcią uczciwą, to tak, natomiast czasami rzeczywiście mam duże wątpliwości, bo sporo ludzi ze swojego terenu znam i na przykład pamiętam tych, którzy mnie jeszcze w szkole podstawowej nazywali bandyty, a dziś są czołowymi piewcami i tych żołnierzy.
Są takie osoby, które po dziś dzień nazywają żołnierzy podziemia niepodległościowego bandytami.
Tak, są.
To są politycy, i to jest smutne. Którzy będą startować z wami na jednej liście.
Panie redaktorze, na liście PiSu też jest wielu tych, którzy niestety mają przeszłość czarną. No jeśli byśmy tak na nią patrzyli.
Ale teraz mówią tak, jak mówią, koniunkturalnie, niekoniunkturalnie, jakby to nie było, wypowiadają się godnie, a politycy SLD wypowiadają się niegodnie.
To jest ich sprawa i myślę, że wcześniej czy później może się nawrócą. Ja powiem tak, czasy lat 60., 70. i jeszcze 80. dobrze pamiętam i pamiętam, jaki był stosunek do tych żołnierzy i do tych ludzi. Z mojej wsi żołnierzy zarejestrowanych w Narodowych Siłach Zbrojnych było tylko 6. W tym był mój dziadek i ojciec. W więzieniu po 8 lat przesiedziało 3. Mój dziadek nie przesiedział, bo Rosjanie go wcześniej zabili, a ojciec nie przesiedział w więzieniu tylko dlatego, został zwolniony po 3 miesiącach, że już mama nie żyła, bo udzielała pomocy Sowietom i zaraziła się tyfusem od nich. Sowietom, którzy z suchorzeb z niemieckiego obozu uciekli, a dziadek za to, że był żołnierzem Armii Krajowej, został rozstrzelany. A ojcu został w spadku gospodarstwo 11-hektarowe i troje młodszego rodzeństwa, które trzeba było wychować i wykarmić.
I nie ma pan takiego oburzenia czy złości na to, że teraz pan z takimi korzeniami ramię w ramię z takim podchem, jak i pani Senyszyn będzie wspólnie kandydować?
Mam prośbę do pana. Niech pan mnie nie ustawia ramię w ramię z panią Senyszyn. Bo jeszcze raz panu powiem, że jak patrzę na polityków, a nie chcę wymieniać nazwisk w PiS-ie, to czasami, kiedy z nimi rozmawiam, oni sami się też tego wstydzą.
I to jest odruch dobry. Ostatnie pytanie też historyczne o reparacje dla ludności żydowskiej. Odmienia bezspadkowego pana deklaracja wypłacić, nie wypłacić?
Panie redaktorze, ta sprawa została załatwiona w latach 60. Zobowiązanie w sprawie wypłacania tych reparacji przyjęli na siebie Amerykanie, więc niech je realizują, bo to nie kto inny jak Anglicy i Amerykanie skazali mojego ojca na ponowne pójście do lasu. Oni wierzyli. Ci żołnierze, nie oficerowie, ale żołnierze niższej rangi, oni wierzyli w 1944-1945 roku, że będzie trzecia wojna światowa i że Polska uzyska pełną niepodległość. Inaczej do lasu by nie poszli. Oni czekali wolnej ojczyzny, a dlatego nie była wolna, że między innymi i Churchill, i Roosevelt pogodzili się z tym, co zaproponował Stalin. Więc jeśli ktoś ma dzisiaj płacić te roszczenia, niech płacą Amerykanie.
I tą deklaracją kończymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zaraz nowy Marek Sawicki, poseł PSR-u, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej tegoż ugrupowania, kiedyś minister rolnictwa. 16:29, minuta przed czasem się udała. To my przypomnimy może album, który wczoraj obchodził 40-lecie z tego albumu, piosenka Pink Floydów, Money.